z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Oto słowo Pańskie. Jakkolwiek naród nasz nisko upadł, jakkolwiek w grzechu brodzi, to przecież i w grzechu samym jest pewna granica, który nie śmiałby przestąpić. Przyjdzi z nas, pogardza nami nieprzyjaciel, pytając, co nam z dawnych cnót pozostało. No ale my przyszliśmy dzisiaj tutaj, więc jest to odpowiedź na to pytanie. Została jeszcze ta iskierka wiary i czci dla Najświętszej Panny. Czekamy na spotkanie z nią w tym ważnym dla nas znaku jasnogórskiej ikony. A to znaczy, że jest nadzieja, jest fundament. Na tym fundamencie reszta odbudowaną być może. Tak jak to już nieraz przez wieki w historii ojczyzny naszej się zdarzało. Dlatego trwamy tutaj w tej szkole Maryi. Od niej chcemy uczyć się zaufania, zawierzenia wszystkiego Panu Bogu. Totus tuus. Chcemy powtórzyć za świętym Janem Pawłem II. Bowiem ta droga, którą przeszła Maryja, jest i naszą drogą do radości wiecznej. Od niej chcemy uczyć się mądrych decyzji, mądrych wyborów, aby życie świętym było. Wczoraj stawaliśmy w tajemnicy betlejemskiej nocy. Nie był to wymarzony czas, nie było to wymarzone miejsce, aby urodzić pierworodne dziecię. Maryja akceptuje czas i miejsce przez Boga wyznaczone. No ale teraz z nią stajemy pod krzyżem. Czy można sobie wyobrazić dramat matki, która patrzy na okrutną mękę i śmierć swego syna? Czy możemy sobie wyobrazić dramat bezradności matki, która najpierw widzi, że najbliżsi opuścili jej syna, a było tak pięknie. Przez 3 lata ona też była w tym orszaku uczniów Jezusa. Ona widziała, gdy tłumy za nim chodziły. Serce matki się cieszyło, gdy hosanna śpiewali, płaszcze przed nim słali i palmy. No ale to wszystko dramatem się skończyło. Najbliższy uczeń zdradził. Reszta stchórzyła. Pouciekali. Pod krzyżem ich nie ma. Tylko ten najmłodszy, święty Jan. Dramat bezradnej matki. Dlatego mówimy o Maryi, że jest współcierpiącą, matką bolesną, jest współodkupicielką, bowiem ona ma udział w męce i śmierci Jezusa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa pojawiały się takie myśli, że skoro Jezus był Synem Bożym, to i to cierpienie było takie trochę na niby. Skoro Jezus był Synem Bożym, to i to umieranie było takie na niby. Ale pierwsze wieki chrześcijaństwa odrzuciły te myśli jako herezję. do ketyzmu. Herezja. Nie, w osobie Jezusa Chrystusa mamy Boga i człowieka. I dlatego Jezus jako człowiek naprawdę cierpiał. Jako człowiek przeżywał dramat umierania. Jako człowiek krwawy pot wylewał w Ogrojcu, bowiem przeżywał lęk, jak każdy człowiek. W ludzkiej naturze Jezusa Chrystusa przeżywał cały dramatyzm zdrady, męki i śmierci. I dlatego Maryja, uczestnicząc w tym wszystkim, przeżywa autentyczny dramat matki. Tu nie było nic na niby. Od niej mamy się teraz uczyć tego zaufania i zawierzenia, bo czy wyobrazić sobie możemy? Jak może czuć się matka, która staje pod krzyżem swego dziecka? A i musimy od razu stwierdzić, że właściwie my dziś jesteśmy w stokroć lepszej sytuacji niż wtedy Maryja. Dziwnie to może brzmieć, ale tak właśnie jest, bo ona matką, człowiekiem była, przeżywa to wszystko. My jesteśmy w stokroć lepszej sytuacji. Bo Maryja, gdy stoi pod krzyżem, mogła tylko wierzyć, że Bóg coś z tego wyprowadzi. Nie wiedziała co, nie wiedziała jak. Coś Bóg wyprowadzi. A my wiemy, że po dramacie Wielkiego Piątku był poranek wielkanocny. Ona, gdy stoi pod krzyżem, jeszcze tego nie wie. Ona mogła tylko ufać, wierzyć. My już wiemy, że potem był Dzień Pięćdziesiątnicy, umocnienie Duchem Świętym, Kościół się rodzi, drzwi Wieczernika się otwierają. My to wiemy. Maryja, gdy stoi pod krzyżem i słyszy te słowa Jezusa, owszem, modlitwa, ale nie zmienia to faktu, że dramatycznie to musiało brzmieć. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Co sobie wtedy mogła myśleć matka? Była radość zwiastowania, ale nikt nie mówił, że będzie taki dramat. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słyszy te słowa modlitwy z ust umierającego syna. Ona mogła mieć jeszcze taką ludzką nadzieję, że może w tym ostatnim momencie Bóg jakoś tą historię zmieni, jakiś cud się dokona. Jezus zejdzie z krzyża, pokaże swoją mesjańską moc. No jakoś to inaczej powinno się skończyć, bo przecież w zwiastowaniu nie było mowy o takim dramacie. A my wiemy. My wiemy, jaki jest owoc tych 2000 lat głoszenia Ewangelii. Maryja mogła tylko wierzyć. Matka naszej nadziei, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, po ludzku patrząc. Stojąc z Maryją pod krzyżem, mamy uczyć się też realnego spojrzenia na nasze życie. Ważne to dzisiaj, ponieważ szerzy się wokół nas, nawet nie wiemy kiedy to się stało, taka, można by powiedzieć, religia ciała idealnego. I my, uczniowie Chrystusa, mamy metrykę chrztu w szufladzie, mówię, czasami chrześcijaństwo bezobjawowe się zdarzy, ale trafia się to między nami. Ulegamy religii ciała idealnego. A dogmatami tej nowej religii są prawdy, że ciało musi być zawsze piękne. Ciało musi być zawsze sprawne. Ciało zawsze powinno dostarczać przyjemności. I to na zawołanie. Patrzymy na rynek reklam koncernów farmaceutycznych, kosmetycznych. No one właśnie opierają się na dogmatach tej nowej religii. Ty, człowieku, będziesz zawsze piękny. tylko kup nasz specyfik. Twoje ciało będzie zawsze sprawne. Tylko musisz się zaopatrzyć w nasze medykamenty. I twoje ciało, niezależnie od wieku, będzie zawsze dostarczało ci przyjemności. Tylko musisz kupić naszą tableteczkę. A to przecież herezja. Bowiem, gdy patrzymy realnie na życie, stojąc pod krzyżem, to na krzyżu ciało wcale nie było piękne. Na krzyżu ciało nie było sprawne. Skazaniec umierał, dusząc się. Nie mógł zaczerpnąć powietrza. No i na krzyżu ciało nie dostarcza przyjemności, tylko niewymownego bólu. I dlatego, gdy świat dziś ulega tej religii ciała idealnego, to właśnie dramat krzyża współczesnemu światu jawi się jak herezja. Nie chcą o tym myśleć, nie chcą o tym mówić. Zobaczmy, w ogóle dramat umierania, śmierci, wypchnięty poza margines. Jeszcze ja pamiętam, gdy świętej pamięci moja babcia umarła, w domu trumna stała, sąsiedzi krewni przychodzili na różaniec. Tajemnica życia i śmierci. I dziecko w tym uczestniczyło jako w czymś normalnym. No tak to jest, za babcię pomodlić się trzeba. Dziś śmierć staje się jedynie towarem do sprzedania w popkulturze, ale to mnie nie dotyczy. Śmierć dotyczy innych, natomiast gdy się to dzieje blisko nas, to dzieci nie powinny na to patrzeć, my nie chcemy na to patrzeć, już później upudrowany, ładnie se wygląda i tyle. Człowiek nie chce w ogóle o tym myśleć. Ulegamy religii ciała idealnego. A trzeba nam realnego spojrzenia. Bowiem, gdy człowiekowi się wydaje, że zawsze będzie piękny, sprawny i będzie czerpał przyjemności świata tego, to gdy nagle ten realizm go dotknie, ciało przestaje być piękne, przestaje być sprawne i boli, to nagle człowiek dochodzi do przekonania, że życie straciło sens. Tymczasem, patrząc na to z perspektywy uczniów Chrystusa, z perspektywy chrześcijańskiej, życie nie traci wtedy sensu. Mało tego, w tej perspektywie chrześcijańskiej również i to umieranie może mieć sens. Tak jak śmierć Chrystusa na krzyżu. Realne spojrzenie. Świadectwem tego słowa, które znaleźliśmy później po odejściu do domu Ojca, dziś świętego Jana Pawła II. Jan Paweł II już na początku pontyfikatu rozpoczął pisanie swojego testamentu. Jan Paweł II pisał ten testament zawsze w czasie rekolekcji wielkopostnych, które przeżywał jako namiestnik Chrystusa na ziemi, dopiski czynił. Ale już na początku pontyfikatu w tym testamencie zapisał: ufam, że Bóg uczyni również moją śmierć pożyteczną dla tej największej sprawy, jakiej staram się służyć, dla zbawienia ludzi, dla ocalenia rodziny ludzkiej. Był silny, pływał, jeździł na nartach, ale ufał, że Bóg uczyni również jego śmierć pożyteczną dla tej największej sprawy, jakiej stara się służyć, dla zbawienia ludzi. Zobaczmy. Potem okazały się to tak prorocze słowa, bowiem odchodził z tego świata w Wigilię Bożego Miłosierdzia, święta, które sam ustanowił. Odchodził z tego świata stary, schorowany człowiek. I rzecz zdumiewająca się wtedy stała. Pamiętamy ten sobotni, wiosenny wieczór. Nagle świat się niemalże zatrzymał. Odchodził stary, schorowany człowiek. A mecze piłkarskie przerywano. A ludzie wylegli na ulicę z restauracji, kawiarni, drogi do kościoła szukali. Śmierć staje się nagle pożyteczna dla zbawienia. Byliśmy wtedy na Świętej Górze, Niedziela Bożego Miłosierdzia, kolejki do konfesjonałów. A przecież tydzień wcześniej była Wielka Noc. A dla wielu niewiele to znaczyło. A 2 tygodnie wcześniej rozpoczynał się Wielki Tydzień. Dla wielu niewiele to znaczyło. A jeszcze wcześniej był Wielki Post. A dla wielu niewiele to znaczyło. A umierał stary, schorowany człowiek. I nagle człowiekowi współczesnego świata dało to do myślenia. Śmierć okazała się pożyteczną dla tej największej sprawy, jakiej Jan Paweł starał się służyć. Stajemy dziś pod krzyżem razem z Matką Bolesną, by uczyć się realnego spojrzenia na życie, które jest etapem do domu Ojca. I wtedy to wszystko nabiera sensu. Dlatego też Jan Paweł, gdy spotkał się z młodzieżą na Lateranie w 1998 roku, mówił młodzieży: krzyż jest wpisany w życie człowieka. Jesteśmy stworzeni do życia, ale nie możemy usunąć z naszej indywidualnej historii cierpienia i trudnych doświadczeń. Chociaż rozpowszechniona dziś powierzchowna kultura chciałaby wam wmówić, że trzeba odrzucić krzyż. Ta moda kulturowa obiecuje sukces i szybką karierę, nakłaniając do realizacji własnych dążeń za wszelką cenę. I dziś widzimy, że ta moda kulturowa obiecująca sukces, szybką karierę za wszelką cenę sprawia, że człowiek jest gotowy porzucić wszelkie wartości, zasady, zdeptać to wszystko, bo on chce realizować siebie, swoje aspiracje, swoje jakieś pomysły na życie. Nie liczy się z nikim, nie liczy się z niczym. Tylko, że kto chce żyć za wszelką cenę, tak i tak umrze. Tylko, że za byle co. Bo czymże wobec wieczności jest chwila przyjemności? Czymże wobec wieczności jest jakiś chwilowy ludzki sukces? Czymże wobec wieczności jest ta nasza doczesność? Dlatego nie można chcieć żyć za wszelką cenę, bo głupio i wstyd umierać za byle co. Stajemy z Maryją Bolesną w ten Wielki Piątek i właśnie mamy ją prosić o łaski do tego potrzebne, abyśmy potrafili patrzeć dalej. Patrzeć dalej niż dramat Wielkiego Piątku, bo zwróćmy uwagę. Gdyby to Wielki Piątek i dramat krzyża kończył całą sprawę Jezusa z Nazaretu, to trzeba by stwierdzić, że był on wielkim przegranym. A życiowy sukces osiągnął Piłat, sprawny polityk, umył ręce, nie moja to rzecz, zachował stołek, wszak wcześniej Żydzi grozili, że doniosą do Cezara, że toleruje tu jakiegoś samozwańczego króla. Wybrnął z opresji, sprawny polityk, powinien być patronem polityków. Widziałeś gdzieś w gabinecie polityka portret Piłata? Powinien tam być. Patron sprawnych polityków. Nie widziałem. A to nadzieja, że jednak nie patrzymy przez pryzmat Wielkiego Piątku jedynie i nie zazdrościmy Piłatowi. Gdyby cała historia Jezusa z Nazaretu miała się skończyć dramatem krzyża, Jezus wielki przegrany. Natomiast patronem szczęściarzy trzeba by ogłosić Barabasza. Wszak chłop wygrał życie. Przecież Piłat zorganizował referendum, byśmy dziś powiedzieli. Chcąc wybrnąć z opresji, nie broni niewinnego człowieka. Referendum, dzisiaj też to modne. Jak coś, to referendum, głosujmy. Nie głosuje się nad fundamentalnymi zasadami. No ale dziś to modne. Więc właśnie, Piłat zorganizował referendum. Dzisiaj to by to było tak. Kto z was chce Barabasza? Niech wyśle SMS-a. Numer 7280, cena 4 zł z VAT. A kto chce mieć Jezusa z Nazaretu, niech wyśle SMS-a. Numer tam 7603, 4 zł z VAT. Głosowali na Barabasza. No i co z tego? Nie zmienia to faktu, że Barabasz był zbrodniarzem, a Jezus zbawicielem świata. No ale dziś nie mamy jednak w domu portretu Barabasza. A to dobrze. Chociaż czasami się ekscytujemy, że pani Zosia wygrała 10 tysięcy w Radiu Z, a tam pan Józek wygrał gdzieś samochód. Barabasz wygrał życie, bo na niego głosowali. Ale jednak patrzymy chyba dalej, bo nie mamy w domu portretów Barabasza jako patrona szczęściarzy. Stajemy więc dziś z Maryją, by uczyć się tego mądrego życia pod krzyżem, a trudna to lekcja. Gdy papież Franciszek komentował ten fragment Ewangelii, Maryja pod krzyżem mówił: u stóp krzyża Maryja jest kobietą boleści. Wydaje się, że naprawdę wszystko się skończyło. Wszelka nadzieja zgasła. Ona także w tym momencie, pamiętając o obietnicach zwiastowania, mogłaby powiedzieć: nie spełniły się. Zostałam oszukana. Ale nie powiedziała tego. I ona właśnie błogosławiona, ponieważ uwierzyła. Widzi, jak z tej jej wiary rodzi się nowa przyszłość i oczekuje z nadzieją Bożego jutra. Jedyną lampką palącą się w grobie Jezusa była nadzieja matki, będąca w tym momencie nadzieją całej ludzkości. Maryja mogła tylko wierzyć. My wiemy, co z tego wyniknęło. Dlatego ona matką naszej nadziei. I dlatego tradycja chrześcijańska do tych radosnych słów anielskiego pozdrowienia, które powtarzamy, ilekroć się modlimy modlitwą Anioł Pański albo w czasie modlitwy różańcowej: zdrowaś Maryjo, raduj się, Pan jest z Tobą. Radosne słowa anielskiego pozdrowienia powtarzamy, ale tradycja do tych słów dołożyła. W czasie epidemii, które kiedyś dziesiątkowały Europę, w średniowieczu, święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. I my, pokornie stając obok Maryi, pokornie o to prośmy. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Ufając